4 sierpnia z paryskiego studia RFI. Witają Państwa bardzo serdecznie Anna Bernhardt przy mikrofonie oraz Mocno i Beach w studiu technicznym. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. W wieku 89 lat ubiegłej nocy w Moskwie zmarł na zawał serca Aleksander Sołżenicyn, laureat Literackiej Nagrody Nobla, autor monumentalnego archipelagu Gułag, wielotomowego dzieła stanowiącego przenikliwą analizę totalitarnego sowieckiego systemu obozów koncentracyjnych. Dzieło to wstrząsnęło sumieniami i stanowi prawdziwy przełom w historii XX wieku. Na 4 dni przed otwarciem Igrzysk Olimpijskich na zachodzie Chin miał miejsce zamach. 16 chińskich żołnierzy służby ochrony pogranicza zginęło, a 16 innych zostało poważnie rannych. Władze Izraela zaczęły w poniedziałek odsyłać na zachodni brzeg Jordanu działaczy Fatah, którzy w sobotę uciekli ze strefy Gazu do Izraela przed rozjuszonymi bojówkami Hamasu. Zanim przejdziemy do rozwinięcia tytułów, rzućmy okiem na program naszej audycji. Po dzienniku, który przygotowałam ze Stefanem Rygierem, przegląd prasy Katarzyny Zawickiej i Krzysztofa Rutkowskiego oraz wiadomości europejskie. Anna Rzeczycka przed wyjazdem na wakacje przygotowała powtórkę swego wywiadu z tłumaczką Połuby Karola Iżykowskiego, Kingą Siatkowską Kalebat. Agnieszka Kumor proponuje 3 odcinek z cyklu Dzieje teatru we Francji. Dzisiaj życie pana Moliera. A na zakończenie posłuchamy Robin McKell, która występuje na odbywającym się właśnie festiwalu jazzowym w Mauriac. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu programu, pełnego wydania dziennika. W wieku 89 lat ubiegłej nocy w Moskwie zmarł na zawał serca Aleksander Sołżenicyn, laureat Literackiej Nagrody Nobla, autor monumentalnego archipelagu Gułag, wielotomowego dzieła stanowiącego przenikliwą analizę totalitarnego sowieckiego systemu obozów koncentracyjnych. Dzieło to wstrząsnęło sumieniami i stanowi prawdziwy przełom w historii XX wieku. Aleksander Isajewicz Sołżenicyn urodził się 11 grudnia 1918 roku na Kaukazie. W czasie II wojny światowej wcielony do wojska walczył m.in. pod Stalingradem. Tuż po wojnie za uwagę o Stalinie w prywatnym liście do przyjaciela został skazany na 8 lat gułagu. Po wyjściu w 1953 roku zesłany dożywotnio do tatarskiego Aułu, zapadł na raka i cudem udało mu się przezwyciężyć chorobę. Przeżycia te posłużyły za kanwę powieści Oddział chorych na raka. W 1956 roku został zrehabilitowany i mógł wrócić do Rosji. Zaczął uczyć matematyki, ale przede wszystkim pisał. Tworzył dzieła, które zrodziły się już w jego głowie w czasie pobytu w gułagu, nie licząc na wydanie swych tomów drukiem. Tak powstał Krąg Pierwszy, czyli pierwszy tom archipelagu Gułag. W 1962 roku na osobiste polecenie Chruszczowa w ramach jego polityki odwilży zostało opublikowane opowiadanie Aleksandra Sołżenicyna pod tytułem Jeden dzień z życia Iwana Denisowicza. I stało się natychmiast wydarzenie w skali europejskiej. W 1964 roku, 2 lata później, Chruszczow został odsunięty od władzy, jeden dzień dostał się na indeks, a Aleksandra Sołżenicyna wyrzucono ze Związku Pisarzy Sowieckich. Pisarz, dysydent niezrażony szykanami, kontynuował pisanie, tyle że jego dzieła w najlepszym razie ukazywały się w samizdacie. W 1970 roku Sołżenicyn otrzymał Literacką Nagrodę Nobla za całokształt twórczości. Jego kandydaturę wysunął francuski pisarz François Mauriac. Laureat nie pojechał odebrać nagrody, obawiając się, że sowieckie władze nie wpuszczą go z powrotem do kraju. Nie uniknął jednak banicji. KGB skonfiskowało rękopis archipelagu, ale kopia znajdowała się już na zachodzie. Kiedy archipelag Gułag ukazał się drukiem, sowiecka władza w odwecie wydaliła Sołżenicyna z kraju i pozbawiła obywatelstwa. Pierwszy okres na wygnaniu rosyjski pisarz przebywał w Zurychu, później przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, do Vermontu, gdzie zamieszkał w domu pośród lasów. Zachód z jego rozpasaniem cywilizacyjnym i konsumpcyjnym rozczarował Sołżenicyna, który stał się zdecydowanym krytykiem dekadencji zachodniej kultury europejskiej, przeciwstawiając jej tradycję rosyjską i prawosławie. Szybko zyskał sobie miano konserwatysty i nieprzejednanego wroga nie tylko komunizmu, ale również materialistycznego Zachodu. Inni rosyjscy dysydenci zarzucali Sołżenicynowi jego słowianofilstwo i apologię duszy rosyjskiej. Od czasów pierestrojki Michaiła Gorbaczowa dzieło Sołżenicyna zaczęto publikować w Rosji. W 1994 roku Sołżenicyn powrócił do ojczyzny, ale to już był inny kraj. Rosyjskiego pisarza, który wielokrotnie chwalił Władimira Putina za przywrócenie godności Rosji i należnego jej miejsca, wielu rodaków postrzegało już jako przybysza z innego świata. Od kilku miesięcy Aleksander Sołżenicyn, nękany chorobą, nie pokazywał się już publicznie. Zmarł w niedzielę w nocy w swoim domu w Moskwie na zawał serca. We wtorek w Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie zostanie wystawiona trumna z ciałem pisarza. W środę odbędzie się pogrzeb w Moskwie na cmentarzu Dońskim. Przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego poinformował, że już 5 lat temu Sołżenicyn zwrócił się do patriarchy Aleksego II o zgodę na pochówek na cmentarzu przy klasztornym i zgodę taką otrzymał. Kondolencje i wyrazy żalu płyną do Moskwy z różnych stron. Rosja żegna największego obrońcę wolności, tego, który ujawnił światu nieludzki system obozów komunistycznych. Przywódcy z całego świata oddają hołd wielkiemu pisarzowi, który był największym sumieniem Rosji XX wieku, jak powiedział prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Poprzedni prezydent Jacques Chirac określił Sołżenicyna jako spadkobiercę tego, co najlepsze w literaturze rosyjskiej, wielkiego historyka i wielkiego obrońcę prawdy i wolności.
Zbigniew Herbert w opublikowanym przed laty wywiadzie dla Gazety Wyborczej powiedział o Sołżenicynie tak. Dokonał ogromnej rzeczy. To było niby oficjalnie znane, że są obozy, że tam zabijali, ale wszystko to było wstydliwe, bo działo się w rodzinie postępowych. Przez ukazanie setek tysięcy ludzkich losów Sołżenicyn poruszył sumieniami bardziej niż wszystkie upiorne statystyki, jakie można byłoby wysnuć z prac 100 dziennikarzy amerykańskich, którzy mają możliwość rejestrować i pisać o tym. Sołżenicyn wstrząsnął sumieniami, choć odbiór archipelagu Gulag zaraz po jego ukazaniu się na Zachodzie nie był wcale jednoznaczny. Część zachodniej lewicy nie chciała uwierzyć w prawdziwość przekazu Sołżenicyna, ale dzieło to jest niewątpliwie momentem przełomowym XX wieku. Zmusiło do popatrzenia na sowiecki totalitaryzm inaczej. Przyczyniło się do zmiany polityki wobec Związku Sowieckiego. Jerzy Pomianowski, tłumacz archipelagu na język polski, powiedział o zmarłym pisarzu: to był symbol, wielki obywatel świata.
Pierwsze wydanie Archipelagu Gułek po polsku ukazało się w Paryżu nakładem Instytutu Literackiego Jerzego Giedroycia. Redaktor kultury opisał spotkanie z Sołżenicynem w liście do Juliusza Mieroszewskiego. Poprosiliśmy o odszukanie tego dokumentu Jacka Krawczyka.
To jest list z listopada 1974 roku, kiedy Jerzy Giedroyć pisze do Mieroszewskiego. Byłem zaproszony przez Sołżenicyna do Curichu i jednocześnie wziąłem udział w konferencji prasowej, którą zorganizował z okazji wyjścia w samizdacie książki. Sołżenicyn demonstrował swoją przyjaźń i sympatię, prosił o kontakt, prosił, by instruować Maksimowa, redaktora Kontynentu. Uważa kulturę za swoisty wzór. Co najważniejsze jednak, w rozmowie, gdzie specjalnie krańcowo przedstawiałem swoje oceny problemu narodowościowego w Związku Sowieckim, był całkowicie ze mną zgodny i w niedługim czasie zabierze się do tych spraw i da głos publicznie. Skończyło się to wszystko na tym, że na pożegnanie Sołżenicyn nagle mnie objął i wycałował. Byłem, jak pan sobie wyobraża, i zaskoczony, i zmniejszany, bo takie efuzje nie bardzo pasują do mego charakteru, ale to było serdeczne i mile. W ogóle robi doskonałe wrażenie swoją bezpośredniością i dużym osobistym urokiem. Trochę wcześniej redaktor relacjonował kontakt z Sołżenicynem. W czerwcu 1974 roku pisał do Mieroszewskiego. Z Sołżenicynem zaczynają się nawiązywać dobre stosunki. Miałem jego telefon. Zapowiada odpowiedź na mój list, w którym prosiłem go o uściślenie spraw narodowościowych, o których napomknął w swoim liście otwartym. Jeżeli to będzie artykuł i dobry, to chcę to wydać we wszystkich językach europejskich.
Jerzy Giedroyć, redaktor kultury, od lat i bardzo pilnie śledził literaturę rosyjską i w ogóle wszystko, co ukazywało się w samizdacie?
nie tylko w Tamizgacie. To są jeszcze czasy, kiedy istniała w ramach odwilży chruszczowowskiej, istniała jeszcze w miarę liberalna prasa. Pierwsze reakcje Giedroycia na opowiadanie Sołżenicyna, jeden dzień Iwana Denisowicza, opublikowane w listopadzie 1962 roku w Nowym Mirze, opisuje swoje reakcje, opisuje Miłoszowi, opisuje wielu ludziom. Warto pamiętać, że redaktor bardzo uważnie to śledził. To Kultura wydała Borysa Pasternaka, doktora Żiwago. To Kultura wydała Siniawskiego i Daniela w latach 60. Więc nic dziwnego, że Sołżenicyn po otrzymaniu Nagrody Nobla jeszcze przed ekspulsją na Zachód wiedział, czym jest kultura i jakim ośrodkiem jest kultura. I to dlatego między innymi namawiał Maksimowa do tego, żeby pierwszą rzeczą, którą powinien zrobić Maksimow po przyjeździe na emigrację, było skontaktowanie się z Giedroyciem, bo kultura dla Sołżenicyna była wzorem pisma dla projektowanego wtedy przez Maksimowa z poparciem Sołżenicyna czasopisma rosyjskiej emigracji Kontynent. W tym samym czasie redaktor publikował właściwie wszystkie najważniejsze rzeczy Sołżenicyna, bo nakładem Instytutu wyszedł ogromny w trzech tomach Archipelag Gułag, a Oddział chorych na rakach oraz Krąg pierwszy Sołżenicyna. Niektórzy zadawali pytanie Giedroyciowi, dlaczego pan nie wydał mojego wieku? Otóż odpowiedź była Aleksandra Watta. W tym samym czasie wydawał Archipelag Gułag. Odpowiedź jest jasna. Dwóch rzeczy naraz, tak wielkich i tak ważnych, nie można było wydać.
Zmarłemu wczoraj w Moskwie Aleksandrowi Sołżenicynowi poświęcony będzie w całości przegląd prasy francuskiej, który usłyszycie państwo tuż po dzienniku. Na 4 dni przed otwarciem Igrzysk Olimpijskich na zachodzie Chin miał miejsce zamach terrorystyczny. 16 chińskich żołnierzy służb ochrony pogranicza zginęło, a 16 innych zostało poważnie rannych w ataku w autonomicznym regionie Xinjiangu, zamieszkanym przez muzułmańską mniejszość, według informacji oficjalnej chińskiej agencji prasowej Xinhua. Napastnicy wjechali 2 samochodami terenowymi na teren posterunku i obrzucili żołnierzy granatami ręcznymi. Do ataku doszło w rejonie Kaschi. Chińska agencja określiła napastników mianem wichrzycieli. Od początku roku zatrzymano tu ponad w tym regionie właśnie 80 Ujgurów podejrzanych o planowanie zamachu w czasie Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Chińskie władze uważają działające na miejscu organizacje separatystyczne jak Islamski Ruch Wschodniego Turkestanu za ugrupowania terrorystyczne i twierdzą, że mają one powiązania z Al-Kaidą. Także Stany Zjednoczone wpisały ruch na listę organizacji terrorystycznych. Do zorganizowania zamachu nikt się nie przyznał. Oficjalnie akcja ta nie jest powiązana z Igrzyskami Olimpijskimi, tak przynajmniej chce wierzyć Komitet Olimpijski. Natomiast jak podała agencja Xinhua Nouvelle, zatrzymano 2 osoby, które brały udział w tej akcji. Jeden z mężczyzn stracił w wyniku eksplozji ramię, obaj należą do etnii Ujgurów. W Katmandu w poniedziałek aresztowano co najmniej 80 Tybetańczyków, którzy manifestowali przed chińską ambasadą. Takie demonstracje odbywają się tu codziennie od 5 miesięcy od momentu represji w lesie.
Władze izraelskie zaczęły w poniedziałek odsyłać do Jerycha na zachodni brzeg Jordanu. Kilkudziesięciu z blisko 200 działaczy Fatah, którzy w sobotę uciekli ze strefy Gazy do Izraela przed rozjuszonymi bojówkami Hamasu. Od piątku toczyły się w strefie Gazy krwawe porachunki między Hamasem a Fatah, w wyniku których zginęło 11 Palestyńczyków, a około 100 zostało rannych. Uciekinierzy, wśród których są polityczni przywódcy, są członkami wpływowego klanu rodzinnego Hellis, związanego z ruchem palestyńskiego prezydenta Mahmuda Abbasa. Hamas oskarżył członków klanu o dokonanie zamachu bombowego 25 lipca w Gazie, w którym zginęło 5 członków islamskich bojówek oraz mała dziewczynka. Władze izraelskie odesłały w niedzielę do strefy Gazy ponad 30 działaczy Fatah, zapewniając, iż polecił im to uczynić właśnie Mahmud Abbas. Powstrzymały się jednak od wysyłania tam dalszych uciekinierów, gdy otrzymały informację, że pierwsza grupa aresztowana została od razu przez Hamas i że uciekinierom grozi poważne niebezpieczeństwo. Kilkudziesięciu zranionych w walkach członków Fatah przebywa wciąż w izraelskich szpitalach. Pozostałych wysłano zatem do Jerycha, a nie, jak początkowo ustalono, do Ramalli, gdzie mieści się rząd autonomii palestyńskiej. Niektórzy przywódcy Fatah mieli za złe klanowi Hellis, jednemu z najlepiej uzbrojonych w Strefie Gazy, że nie przeciwstawił się dość energicznie przejęciu kontroli nad tym terytorium przez islamistów z Hamasu w czerwcu zeszłego roku.
A teraz pora na przegląd prasy francuskiej. Przed mikrofonem Krzysztof Rutkowski i Katarzyna Zawicka w takiej kolejności.
Aleksander Sołżenicyn znowu trafił na pierwsze strony francuskich gazet. Jego portret znajdujemy na pierwszej stronie Libération i Le Figaro. Aleksander Sołżenicyn znowu trafił na pierwsze strony francuskich gazet jak przed laty. W roku 1962, kiedy ukazał się Jeden dzień Iwana Denisowicza, i w roku 1974, kiedy ukazał się pierwszy tom Archipelagu Gułag. To był wielki wstrząs dla milionów ludzi, przede wszystkim w Rosji. Wszak Jeden dzień Iwana Denisowicza ukazał się na polecenie Chruszczowa w Rosji oficjalnie w ramach odwilży. Miliony byłych zakluczonych poczuły się trochę wolniej. Rzesze prosowiecko nastawionych intelektualistów, szczególnie we Francji, zaczęły się zastanawiać. Dla wielu prawdziwie wielkich francuskich umysłów ukazanie się jednego dnia spowodowało, że zerwali oni z partią komunistyczną. Ukazanie się Archipelagu Gułag spowodowało schyłek duchowego panowania komunistycznej partii we Francji. Wtedy twarz wielkiego Rosjanina pojawiła się na pierwszych stronach paryskich dzienników. W poniedziałek 4 sierpnia roku bieżącego pojawiła się ponownie, ponieważ Sołżenicyn umarł. Le Figaro przypomina, że Aleksander Sołżenicyn, oficer artylerii podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, trafił do Gułagu, ponieważ w liście do przyjaciela wypowiedział się krytycznie o strategicznych talentach towarzysza Stalina. Sołżenicyn trafił do Gułagu w roku 1945, wyszedł na kilka miesięcy przed śmiercią Stalina. Paryskie gazety przypominają, że przyznanie Nagrody Nobla mocno skomplikowało zadania KGB. Gdyby nie Nobel, Sołżenicyn mógłby zniknąć lub poślizgnąć się na mydle, a po Noblu już nie mógł. Nagroda skomplikowała działania operacyjne KGB wobec pisarza. Trzeba było obchodzić się z nim nieco delikatniej, ale też nie za bardzo. KGB śledziło Sołżenicyna starannie i tropiło rękopis Archipelagu Gułag, który Sołżenicyn z kolei starannie ukrywał. Nie dość jednak starannie, ponieważ rękopis sowiecka policja znalazła, by tropiła w skrytce u przyjaciela. Rękopis zabrali, przyjaciela przesłuchiwali długo i starannie, aż się powiesił. Na szczęście kopię Archipelagu Gułag udało się cudem przemycić na zachód, kiedy archipelag się ukazał. Jego siła uderzeniowa przypominała duchową bombę atomową. Sowieci nie mogli sobie pozwolić na załatwienie Sołżenicyna. A tak jak załatwiali miliony innych. Po raz pierwszy od czasów Trockiego wyrzucili byłego obywatela Związku Sowieckiego na emigrację i to jak? Specjalny samolot Aeroflotu odstawił go do Niemiec, a potem jeszcze drugi rejs z żoną i z dziećmi. Le Figaro przypomina ponadto, że większa publiczność francuska mogła lepiej poznać Sołżenicyna w roku 1983 dzięki specjalnej emisji słynnego literackiego programu telewizyjnego Apostrof. Bernard Pivot i ekipa telewizyjna odwiedziła Sołżenicyna w jego leśnej samotni w Wermoncie. Sołżenicyn zgodził się na odsłonięcie przed francuską publicznością części swojego życia prywatnego i zgodził się na prezentację poglądów po raz kolejny. Poglądów zdecydowanie krytycznych wobec kultury zachodniej, wobec zachodniej demokracji, obwinianej przez Sołżenicyna o wszelkie zło i wszelkie słabości. Paryskie dzienniki przypominają, że w roku 1990 ukazał się esej Sołżenicyna Jak naprawić naszą Rosję, który wprowadził wielu zwolenników i admiratorów talentu Sołżenicyna w niemałe zakłopotanie, ponieważ esej ów mógł być czytany jako apologia nie tylko Matiuszki Ressi, ale także jako utopijna wizja udanego Związku Sowieckiego na skalę mniejszą, bardziej ludzką, to znaczy mniej nieludzką. W roku 1993, czytamy w Le Figaro, Sołżenicyn przyjechał do Francji, by wziąć udział na zaproszenie ogromnie konserwatywnego polityka francuskiego, wicehrabiego Philippa de Villiers, w uroczystościach ku czci wymordowanych przez francuskich rewolucjonistów wandejskich chłopów. Sołżenicyn porównał zryw szuanów do walki rosyjskiego chłopstwa z bolszewikami. Wszystkie rewolucje wyzwalają najbardziej barbarzyńskie instynkty, powiedział wtedy w Wandei Sołżenicyn. Nie sposób odmówić mu racji.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Popołudniowy Le Monde również poświęca Sołżenicynowi kilka artykułów, z czego na szczególną uwagę zasługuje ten napisany przez Georgesa Niwata, historyka literatury i przede wszystkim tłumacza dzieł Sołżenicyna. Niwa porównuje go do Tołstoja, Woltera i go, jak tamci Sołżenicyn był zbuntowanym dysydentem niegodzącym się z panującym reżimem. Porównanie to uzmysławia jednocześnie różnice, jakie zaszły od czasów Tołstoja do czasów Sołżenicyna. Ten pierwszy buntował się w swoim majątku ziemskim i publikował w Rosji. Ten drugi, pisze archipelag Gułak, w głębokim lesie ukrywa rękopis, wydaje go w Paryżu, nie mając możliwości zobaczenia go wcześniej w całości. Artykuł Niwata poświęcony jest przede wszystkim twórczości Sołżenicyna, przypomina również światowy sukces odniesiony przez Jeden dzień Iwana Denisowicza i wiele innych utworów laureata Literackiej Nagrody Nobla. Inny artykuł, pióra Daniela Werneta, przypomina o różnicach między Sołżenicynem a innymi dysydentami. Sołżenicyn nie chciał komunizmu, ale nie zgadzał się również na to, co proponuje kapitalizm, na własność prywatną, pluralizm, wolność prasy, emitującej ogromną ilość nieistotnych i niepotrzebnych wiadomości. Apelował o prawo do ciszy. Sołżenicyn opowiadał się za demokracją opartą na decyzjach ludu, regionalną, za wyborem prezydenta, w wyborach powszechnych bez pośrednictwa partii. Te idee znajdują swe źródło w dziełach autorów XIX i początku XX wieku. Czy Władimir Putin jest typem przywódcy popieranego przez swój naród? Sołżenicyn spotkał się prywatnie z rosyjskim prezydentem w 2000 roku. Krytykował pierwszą wojnę w Czeczenii, ale bardzo pochwalał drugą, prowadzoną przeciwko fanatycznym rebeliantom muzułmańskim, widząc w nich poważne zagrożenie dla Kościoła prawosławnego. Opowiadał się za Unią Rosyjską, w skład której miałyby wejść poza matką Rosją Białoruś, północny Kazachstan i Ukraina. Zmarł, a jego nawoływań o powrót do źródeł nikt naprawdę nie wysłuchał.
Euranet, RFI z Paryża. Stefan Riger.
Próżno szukać w tradycyjnych mediach informacji o tym, co w trawie piszczy i o co naprawdę chodzi. Zresztą Europę mają w nosie. Temat to niestrawny i odstraszający klienta. Jeśli chcemy wiedzieć, co piszczy w Unii Europejskiej i co kryje się za jej decyzjami, lepiej zwrócić się do ekspertów lub przeczesać blogi, z których do najciekawszych należą Publius, zbiorowe dzieło specjalistów, oraz blog korespondenta Libération Jean Quatremera, Kulisy Brukseli. Na stronie Publius, podobnie jak na stronie agencji intelektualnej Telos, znaleźć można pogłębione analizy polityczne, prawne czy ekonomiczne zagadnień europejskich. Jean Quatremer ze swej strony pozwala nam nieco zajrzeć za kulisy dzięki codziennym kontaktom z dyplomatami w Brukseli i rozmowom off the record, nadającym barw szarzyźnie oficjalnej mowy trawy. W jednym z ostatnich zapisów na swym blogu kreśli subtelnie jadowity portret obecnego szefa Komisji Europejskiej, który wykupił, jak się zdaje, gdyż niemal wszystkim pasuje, abonament na dalszy laissez-faireyzm.
Essential para conseguirmos agora levar à prática todos os objetivos que já foram cedidos pela União Europeia, é essencial que a França.
Barroso Forever już tytuł sugeruje, że prawdopodobna prolongata abonamentu nie budzi entuzjazmu korespondenta Libération. Prawdopodobna nie tylko dlatego, że sam zainteresowany jest tym zainteresowany. José Manuel Barroso zapowiedział tego lata z rocznym wyprzedzeniem, co raczej nie ma precedensu, że jeśli poprą go rządy i Parlament Europejski, chętnie zostanie własnym następcą w czerwcu przyszłego roku. Prawdopodobna również dlatego, że opływowy kształt obecnego szefa komisji, jego quasi nieobecność, jego posłuszeństwo wobec wielostronnych rządowych nacisków, jego awersja do wszelkich interwencji, jego liberalne credo less regulation, better regulation, wszystko to zdaje się składać na idealny profil szefa delegowanej europejskiej biurokracji w czasach instytucjonalnego marazmu, powszechnego braku euroentuzjazmu i rywalizacji narodowych egoizmów pod znakiem liberalnej konkurencji, jako że wszędzie, wyjąwszy Hiszpanię, rządzi odtąd mniej lub bardziej liberalna, a czasem populistyczna prawica. Nie zawsze tak było, pisze Jean-Claude Remer. Za czasów Jacques'a Delors, w latach 85-95, komisja była motorem Unii i dochodziła często do ostrych starć z rządami. W latach 90. Delors zdołał wszelako przeforsować drogą dialogu ponad 500 dyrektyw socjalnych, które zamiast je wzmocnić, dziś się raczej demontuje z biernym przyzwoleniem komisji, by wspomnieć tylko o zniesieniu obowiązującego dotąd pułapu 48 godzin pracy tygodniowo, jako europejskiego maksimum. Za Barrosu komisja stała się zwykłym sekretariatem w służbie państw członkowskich. Robi to, co każą, ni mniej, ni więcej. Były premier Portugalii ma wszelkie po temu predyspozycje. Giętko chyli karki, umie powiedzieć każdemu w jego języku to, co chce on usłyszeć, przyznaje dyplomata wielkiego mocarstwa, przychwycony przez Katremera na stronie. Ale to jednocześnie znaczy, że komisja nie ma odtąd żadnej wizji, żadnego projektu i że jej brak odwagi politycznej stał się swego rodzaju cnotą w Unii bez kręgosłupa, spiętej odtąd symboliczną klamrą dwóch klęsk, najprzód francuskiego, a dzisiaj irlandzkiego nie, wyznaczających kadencję Barrosu. Czemu zatem Barroso forever? Dlatego, primo, że nikomu zbytnio nie wadzi i dlatego, sekundo, że nie ma wiarygodnych konkurentów. Jedyny rywal wagi ciężkiej, Luksemburczyk Jean-Claude Juncker, nie chce dać się w to wrobić. Inni z kandydatów dużego kalibru, jak były francuski premier Alain Juppé czy obecny dyrektor WTO Pascal Lamy, nie mają szans wkupić się w łaski małych krajów lękających się hegemonii takich mocarstw jak Francja czy Niemcy. Portugalczyk Barroso z kraju średniego, który nikomu nie straszny, ma profil idealny. Profil kogoś, kogo nie ma, ku ogólnej satysfakcji i nie mniej powszechnej, potencjalnie zaś wybuchowej, dodajmy od siebie, frustracji.
Teatr we Francji i jego twórcy. Zaprasza Agnieszka Kumor.
Jean-Baptiste Poquelin, zwany Molière'em, przyszedł na świat w domu pod numerem 93 przy ulicy Saint-Honoré w Paryżu. W rodzinie kupieckiej urodził się najprawdopodobniej 15 stycznia 1622 roku, gdyż taka data figuruje na akcie chrztu. Ze względu na wysoką śmiertelność niemowląt chrzczono je zaraz po przyjściu na świat. Pochodzenie przesądzało o przyszłej karierze zawodowej, ale ojciec mierzył wyżej i jego pierworodny miał zostać adwokatem. Temu służyła nauka w kolegium jezuitów, dzisiejsze liceum Louis Le Grand w Paryżu i studia prawnicze. Syn jednak wybrał inną drogę, a był nią teatr. Burzliwe życie autora szkoły rząd zafascynowało Michaiła Bułhakowa, który poświęcił mu sztukę teatralną Zmowa Świętoszków oraz powieść Życie pana Moliera. Rosjanin czuł wyjątkową więź z Francuzem, który choć żył 300 lat przed nim, był tak samo uzależniony od władzy absolutnej. Z tą jednak różnicą, że Molier grywał swe sztuki i czerpał z tego zasłużoną sławę, a Bułhakow Życia pana Moliera nigdy wzroku nie zobaczył. Baptiste Poquelin ma 21 lat, kiedy spotyka Magdalena Béjart, rudowłosa o uderzającej urodzie, córka ludzi teatru i dojrzała artystka grająca m.in. w Teatrze du Marais, konkurującym ze słynnym Hotel du Bourgogne. Béjart pociągnie go we wspólną przygodę teatralną i zostanie jego pierwszą towarzyszką życia. Razem zakładają wędrowną trupę aktorską pod dumnym mianem znakomitego teatru, Illustre Théâtre. W akcie notarialnym dyrektor zostaje wymieniony jako Jean-Baptiste Poquelin di Molière, pisany jeszcze bez akcentu. W złożonym pod aktem podpisie pojawia się nieistniejący tytuł szlachecki. Syna kupca Jean-Baptiste przeistacza się w aktora i przyszłego autora dramatycznego, Monsieur de Molière. Po zaledwie 2 latach pod ciężarem długów nasz bohater odsiedzi nawet karę 3 dni więzienia za niezapłacone rachunki, za świece Illustre Théâtre zmuszony jest opuścić Paryż i ruszyć na prowincję. 13 lat spędzonych na traktach głównie południowej Francji wyostrzy aktorski warsztat i pióro Moliera. Zdobędzie mu także opiekę ważnych protektorów, m.in. królewskiego brata. Kiedy w roku 1658 trupa wystąpi przed młodym monarchą, z miejsca zdobędzie przychylność zarówno jego serca, jak i kiesy. Molier otrzymuje do spółki z aktorami włoskimi paryską salę Petit Bourbon. Z licznych fars napisanych podczas okresu wędrownego zachowały się 2, Wartogłów i Zwady miłosne, niewarte zachodu. Wielkim sukcesem okażą się natomiast pocieszne wykwintnisie, wystawione w rok po powrocie do Paryża, w których pod pozorem przebieranek i prania po tyłkach autor naśmiewa się z salonowych mód i dyktatów. Z zarobionych 1400 liwrów Molière otrzymuje 500. To jego pierwsze honorarium autorskie. Kolejne sukcesy umacniają pozycję Moliera, ale i zyskują mu wrogów. Cóż to za grubiańskie tytuły w rodzaju rogacz z urojenia? Czyż temat nie powinien wznosić widza, miast taplać go w błocie? I cóż to znowu za nowinki obyczajowe rozsiewa owa szkoła mężów? Nie mogąc dobrać się do autora, wykwintnisie i rogacze, którzy rozpoznali się w jego bohaterach, pozbawią go teatru pod pretekstem zwolnienia miejsca pod rozbudowę Luwru. Minister finansów, nadintendent króla, nakazuje zburzenie Petit Bourbon. Molière ufa jednak w opiekę Ludwika, nie na darmo chwali go w co drugiej komedii i dedykuje mu swoje błahostki. Król nie tylko uzna jego rację, lecz w ramach zadośćuczynienia da mu nową salę w Palais Royal, którą dzielić ma z aktorami włoskimi i tytuł trupy brata królewskiego, Troupe de Monsieur. Z typowym dla siebie zimnym poczuciem humoru Ludwik nakaże swemu intendentowi gruntowny remont sali. Farsy i próba komedii heroicznej Don Garcia de Navarre nie pokazują jeszcze całego talentu Moliera. Dopiero w Szkole żon rozwinie swój pazur i stworzy pierwszy z długiego korowodu portret obsesyjnego starca Arnolfa. Paradoksalnie sam również szuka drugiej młodości w osobie Armand Béjart, dla której porzuca muzę i wierną towarzyszkę lat młodzieńczych. Ma 40 lat, ale starsza o 4 lata Magdalena nie wytrzymuje konkurencji ze swą młodszą siostrą. Wrogowie Moliera rozsiewają plotki, że Armand jest w rzeczywistości jego własną córką, którą miał spłodzić z Magdaleną. Oszczerstwa, nienawiść i szkalujące pomówienia stają się cichą bronią dewotów wobec uwielbienia, jakim publiczność, arystokracja, a nawet sam król darzą swego faworyta. Molière wie, że łaska pańska na pstrym koniu jeździ, widzi tragiczny koniec Nicolasa Fouqueta. pana na zamku w Wole Vicomte i ministra finansów, którego majątek i wystawny tryb życia ściągnęły gniew Ludwika, a knowania Kolberta wtrąciły do twierdzy w Pignerol, gdzie zmarł po 19 latach ciężkiego więzienia. To podczas przyjęcia na cześć króla w Wole Vicomte w sierpniową noc 1661 roku, tego, które stało się gwoździem do trumny Fouqueta, wystawiona zostaje farsa Moliera Natręci. 3 lata później Król Słońce daje przyjęcie w Wersalu. Proces Fouqueta dobiega właśnie końca. Organizacja strony artystycznej powierzona zostaje Molierowi, który prezentuje nowy gatunek dramatyczny, komedio-balet Małżeństwo z musu. Daje też pierwszą wersję Świętoszka. Ludwik zostaje ojcem chrzestnym jego pierwszego syna, nazwanego Ludwikiem, to oczywiste, ale cofnie zakaz publicznego wystawiania Tartufa dopiero 5 lat później. Choć cieszy się przychylnością monarchy i nosi tytuł trupy brata królewskiego, kompania Moliera nie otrzymuje w rzeczywistości żadnych subsydiów i musi się utrzymać z wpływów w kasie. Jednak, myśli sobie jej dyrektor, protekcja króla więcej warta niż złoto. Na przekór intrygom, krytykom i kłótni wokół szkoły żon dyplomacja Moliera przynosi owoce. W roku 1665 jego zespół podniesiony zostaje do rangi trupy królewskiej. Jego pióro nie zna limitów. Zakazanego pod naporem dewotów Świętoszka zastępuje Don Juanem, któremu wkłada w usta słynny monolog z 5 aktu, piętnujący obłudę. Niestety w sercu kapryśnego Ludwika miejsce Moliera zajmuje nadworny kompozytor Jean-Baptiste Lully. Konflikt z błyskotliwym autorem baletów, komedio-baletów i paradnych divertissements rzuca na nie, jeśli nie niełaskę króla, to jego niepamięć. Pomimo otwartych zniewag i coraz częstszych niepowodzeń uwielbiącej go niegdyś publiczności, Molière tworzy kolejne arcydzieła. Mizantropa, w którym głupim światowcom przeciwstawia wymagania moralne Alcesta, prześmiesznego lekarza mimowoli, gorzkiego Grzegorza Dyndałę, enigmatycznego amfitriona, maniakalnego skąpca. Coraz częściej w jego komediach pojawia się gorycz i pesymizm, a lud chce się bawić. Duży wpływ na nastrój jego sztuk ma pogarszający się stan zdrowia. Od dłuższego czasu Molière cierpi na niewydolność oddychania, krztusi się na scenie i ma ciągłą czkawkę, co wzmaga komiczny charakter granych przezeń postaci, ale i osłabia go. Dotkliwie zaboli zdrada młodego Racina, któremu da szansę w swoim teatrze, a który zaniesie swą sztukę do konkurencji. Mnożą się kłótnie i konflikty z Armandą. Ich faktyczna separacja dojdzie do skutku pod koniec 1665 roku. Miłość nie leczy wszystkiego. Molière żyje już tylko pracą, w której do szczętu wypala się jego słabnące zdrowie. Pogodzenie z Lulim zaowocuje baletem do Mieszczanina Szlachcicem. Będą jeszcze błyszczące mistrzowską intrygą teatralną szelmostwa z Kapena, pogardliwe uczony Białogłowy i ostatni z portretów pacjentów i ich szalonych doktorów chory z urojenia w 1673. W czasie 4. przedstawienia targany kaszlem, udając, że tego wymaga rola, plując krwią, Molière mdleje na scenie. Opada kurtyna, spektakl zostaje przerwany. W komedii francuskiej do dziś przechowywany jest fotel z tamtego przedstawienia niczym drogocenna relikwia. Przeniesiony do domu, Molière umiera kilka godzin później. Wzywany wielokrotnie z pobliskiej parafii, ksiądz odmówi spowiedzi i katolickiego pogrzebu. Po królewskim napomnieniu biskup Paryża wyraża ostatecznie zgodę, ale pogrzeb odbędzie się nocą, bez mszy żałobnej, z towarzyszeniem jedynie dwóch księży. Molière zmarł 17 lutego 1673 roku, równo rok co do dnia po śmierci swojej pierwszej miłości, wieloletniej towarzyszki i współzałożycielki jego pierwszej kompanii teatralnej, Magdaleny Béjart. Wieczorem w dniu pogrzebu, kiedy przyjaciele artysty przygotowywali trumnę do wyniesienia, pod domem przy dzisiejszej ulicy Richelieu zebrała się gniewna tłuszcza podżegana przez jego przeciwników, grożąc zbezczeszczeniem zwłok i pobiciem żałobników. Armanda rzuciła garść monet przez okno, a kiedy tłum rzucił się do ich zbierania, wyniesiono chyłkiem trumnę i pochowano pośpiesznie na cmentarzu przy kościele świętego Eustachego. Po Paryżu chodziły później plotki, że wrogowie Moliera wykopali jego zwłoki i wrzucili do wspólnego anonimowego grobu. Czy zatem to jego szczątki przeniesiono w roku 1792 z cmentarza parafialnego do krypty w Merostwie III dzielnicy, gdzie uczczono pamięć sławnego dramaturga? Miejmy nadzieję, że tak. Trumna Moliera wędrowała po Paryżu jeszcze dwukrotnie, aż wreszcie w roku 1817 spoczęła na cmentarzu Père Lachaise obok La Fontaine'a. Aktor, autor, dyrektor trupy i zakochany mąż Jean-Baptiste Poquelin, zwany Molierem, zakończył swą teatralną karierę tak, jak ją rozpoczął: w drodze.
We Francji. Anna Rzeczycka.
Karol Iżykowski, polski krytyk literacki, poeta, prozaik, dramaturg, teoretyk filmu, tłumacz i świetny szachista, urodził się w 1873 roku w Błaszkowej pod Pilznem, a zmarł w listopadzie 1944 roku w wyniku ran odniesionych w Powstaniu Warszawskim. Jego najsłynniejsza książka, Pałuba, opublikowana została po raz pierwszy we Lwowie w 1903 roku. Dopiero teraz doczekała się tłumaczenia na francuski. Pod tytułem La Chabrac stanowi drugi tom małej, dwujęzycznej biblioteki klasyków literatury polskiej, zainaugurowanej przez Ziemię Obiecaną Władysława Reymonta i wydawanej dzięki staraniom Ośrodka Cywilizacji Polskiej na Sorbonie, Ośrodka Badań Środkowoeuropejskich w Paryżu oraz Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy z tłumaczką, panią Kingą Siatkowską-Kaleba. Podjęła się pani bardzo ambitnego i trudnego zadania, mianowicie przetłumaczenia Pałuby Karola Iżykowskiego na język francuski. Jest to pierwsze tłumaczenie tego dzieła, wielkiego dzieła, trochę zapomnianego w Polsce i zupełnie nieznanego we Francji. Iżykowski sam zresztą myślał, kiedy podjęto pierwsze próby tłumaczenia Pałuby na francuski, że Francuzom Pałuba się nie będzie podobała. Dlaczego się pani zdecydowała w takim razie na to bardzo takie odważne i ambitne zadanie?
Iżykowskim interesuje się już od wielu lat. Iżykowskiemu poświęciłam część mojej pracy naukowej. Pisałam o Iżykowskim doktorat i odkrywałam tego Iżykowskiego jednocześnie czytając jakby relacje ludzi, którzy Iżykowskim zajmowali się przez te dziesięciolecia, od kiedy ukazała się Pałuba, i zauważyłam rzecz następującą. Każde młode pokolenie badaczy literackich, czy nawet po prostu czytelników, trafia na Pałubę i zwłaszcza już od okresu powojennego i nagle odkrywa arcydzieło. Więc dlaczego książka, która jest arcydziełem, jest nieznana? Tu jakby jest ta zagadka dla mnie Pałuby i przyjrzałam się temu jakby troszkę z bliska i zauważyłam, że to jest jakby mit książki nieznanej. Mit, który stworzył Iżykowski sam od samego początku. Wydał swoją książkę w roku 1903 i nie zgadzał się na jej wznowienie, chociaż była wyczerpana jeszcze w okresie międzywojennym. Kolejne wydanie było dopiero w roku 1948. Nie zgadzał się na wydanie, nie zgadzał się na wznowienie, a jednocześnie w swoich pismach krytycznych ciągle o niej mówił, ciągle o niej wspominał, tak, żeby zachęcić publiczność do poznania tej książki. Więc to było zawsze dzieło, które gdzieś tam się w tle pojawiało, przewijało, ale które było niedostępne. Potem jakby ta książka nieznana była odkrywana na nowo przez każde młode pokolenie i myślę, że ja jako młoda studentka również zostałam oczarowana tym Iżykowskim. Poświęciłam mu wiele lat pracy, no i oczywiście tu, pracując we Francji, w środowisku francuskim, trudno mi było jakby podzielić się tym spotkaniem z Iżykowskim, nie mając tłumaczenia tekstu. I stąd pomysł tłumaczenia jakby wypływający ode mnie. Natomiast jest to książka nie tylko moja, jest to wynik pracy całej ekipy przy współpracy z panią Zofią Mitosek. Opracowaliśmy takie dosie krytyczne. Współtłumaczył ze mną pan Patryk Rozborski. Bardzo wiele osób zaangażowało się w wydanie tej książki. Wielu osobom jakby zależało na tym, żeby ona się tu we Francji ukazała, no ponieważ wszyscy uważają, że to jednak jest książka ważna, którą Francuzi powinni poznać i która pozwoli im jakby lepiej zrozumieć późniejszą polską literaturę.
Mówi pani, że Pałuba jest arcydziełem, że jest to dzieło genialne. Dlaczego? W czym tkwi właśnie tajemnica geniuszu Iżykowskiego?
Tak, więc w czym tkwi tajemnica? Podejściu samym do literatury i do pisania. Mianowicie Iżykowski, pisząc tę książkę, która zresztą jest takim tekstem bardzo hybrydycznym, składa się już sama w sobie z kilku oddzielnych tekstów. Najpierw jest nowela Sny Marii Dunin, potem sama Pałuba, studium autobiograficzne, potem jeszcze takie teksty dodatkowe, krytyczne na koniec książki, ale przede wszystkim w tym tekście głównym Pałuby jest to powieść o pisaniu powieści. Artur Sandau w roku 71 w swojej książce o literaturze polskiej nazwał tą książkę książką autotematyczną, czyli książka, która jest pisaniem o pisaniu, czyli pisaniem o niczym. I to właśnie pierwsze pisanie o niczym, czyli o samym sposobie pisania, o tym, jak powstaje powieść, czyli ten warsztat literacki, który zostaje tutaj wbrew przyzwyczajeniom pisarskim. Jeszcze w końcu to jest książka, która powstawała pod koniec XIX wieku, pamiętajmy o tym, kiedy pisarze starali się ukryć fakt, że fikcja wypływa z jakichś przemyśleń, że jest fikcją. A Iżykowski pokazuje nam dzieło, książkę, która jest jakby nie tylko domem, ale również rusztowaniem. To rusztowanie jest nawet bardziej widoczne niż dom, który buduje, czyli nie istotą jest nie sama opowieść historii o Piotrze Strumieńskim, jego dwóch kolejnych żonach i historiach, tylko właśnie o pisaniu samej powieści. I to zapowiada cały późniejszy autotematyzm, czyli w literaturze polskiej Gombrowicz, Witkacy, późniejsi pisarze, a z kolei w szerszej, czy chociażby francuskojęzycznej literaturze ojcem autotematyzmu jest dopiero André Gide, który wydaje Fałszerzy w roku 1925.
Może jeszcze wyjaśnimy, co znaczy tytuł Pałuba, bo może nie wszyscy wiedzą, i jak pani poradziła sobie z tłumaczeniem tego tytułu, no i całej reszty oczywiście.
Faktycznie problem tłumaczenia tytułu był problemem zasadniczym. Zresztą tłumaczenie na francuski był już pierwsze projekty zaraz po ukazaniu się książki, potem jeszcze w latach 30. I obydwa projekty upadły ze względu na to, że tłumacz nie miał pomysłu na przetłumaczenie tytułu. Co znaczy po polsku pałuba? Więc znaczenie przed ukazaniem się książki Żykowskiego, jeżeli przeglądamy stare słowniki, to jest to już wtedy nazwa dosyć rzadko używana, mająca dwa odrębne znaczenia. Albo nakrycie wozu i poprzez to nazwa specyficznego wozu, bądź też marionetka i potem w znaczeniu przenośnym brzydka, złośliwa kobieta. I Żykowski jakby wybiera słowo, które już w momencie, kiedy tworzy pałubę, jest mało znane publiczności, czy w każdym bądź razie jest słowem, które nie wiadomo dokładnie, co znaczy. Poza tym, co jeszcze mu się podoba w pałubie, mianowicie takie nieprzyjemne brzmienie. Nieprzyjemne brzmienie poprzez to które wydaje się takie, prawda, świszczące jakieś. No jest to przezwisko. Jest to przezwisko pejoratywne dla kobiety i wykorzystuje tą nazwę w swojej powieści, nadając tam jej jeszcze kolejne znaczenie. To znaczy pałuba dla Żykowskiego w tej powieści funkcjonuje jako przezwisko dla kobiety i funkcjonuje w sposób bardzo ciekawy. Mianowicie mały chłopiec, który jest bohaterem tej powieści, słyszy gdzieś wśród chłopów okolicznych nazwę, której nie rozumie i w momencie, kiedy ojciec jego pokazuje mu obrazy jego pierwszej żony i między innymi autoportret wspaniały tej pięknej kobiety, on zafascynowany tym obrazem nie wie, jak nazwać tą nieznajomą, piękną nieznajomą, która zresztą nazywa się Angelika, czyli anioł. I nazywa ją sam przed sobą pałuba, bo nie wie, co znaczy słowo pałuba i nie wie, kim jest ta nieznana kobieta. A potem spotyka zupełnie przypadkowo wiejską wariatkę, taką półprostytutkę, którą właśnie chłopi nazywają pałubą i jakby te dwie postacie kobiece nakrywają się poprzez tą jedną wspólną nazwę, stają się jakby jednym tworem. I pomysł ten został wykorzystany przy opracowywaniu okładki. Na okładce książki mamy kobietę, która z jednej strony jest ubrana właśnie jak kobieta lekkich obyczajów, a z drugiej strony ma na sobie biały welon, czyli niewinność Angeliki z jednej strony i wyuzdanie owej pałuby z drugiej strony.
Ta książka ma formę dwujęzyczną, to znaczy jest polski tekst i tłumaczenie pałuby na francuski. Nie mówię o tych esejach wstępnych. Dlaczego na taką formę się właśnie zdecydowaliście państwo?
Z kilku względów. Pierwszy powód to jest to wydawnictwo uniwersyteckie wydane przez Sorbonę, jak już pani wspomniała, przy współudziale Uniwersytetu Warszawskiego. Cała ta seria wydawnicza jest skierowana w pierwszej kolejności dla naszych studentów polonistów, czy nie tylko polonistów, ale studentów zainteresowanych literaturą polską i którzy przychodzą na wykłady z literatury polskiej i dla których nie mamy tekstów w tłumaczeniach. Nie mamy tych klasyków w tłumaczeniach. W związku z tym te fragmenty tłumaczone są dla potrzeb dydaktycznych, również dla osób, które uczą się języka polskiego i dla których Żykowski w oryginale jest zbyt trudny, takie przedstawienie tłumaczenia i tekstu oryginalnego, do którego można się odnieść w każdej chwili, pozwala również na naukę języka, oczywiście już na pewnym poziomie. Poza tym wydaje mi się, że jak wszystkie teksty dwujęzyczne, jest to ciekawostka dla osób znających obydwa języki na różnym poziomie, bo jest to potem taka śmieszna zabawa. Można sobie porównywać ten tekst. On jest zresztą, wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego bardzo, bardzo ładnie zrobiło to wydanie, wydaje mi się, bo tekst faktycznie poza chyba dwoma czy trzema stronami, gdy to się nie udało, on wypada dokładnie, pasuje do siebie, to znaczy możemy dokładnie odnaleźć na tej samej stronie po polsku i po francusku dokładnie ten sam tekst. Oczywiście tłumaczenie w związku z tym było o wiele, wiele trudniejsze. Nie można było oszukiwać, bo wiadomo, że będzie potem to wszystko sprawdzane i pilnowane.
Jeszcze może na zakończenie powróćmy raz do do wielkości, do tematu wielkości Karola Iżykowskiego pisze pani, że był prekursorem ewolucji artystycznej XX wieku, a także, że jego dzieło zapowiada Freuda i Adlera. Jak należy to rozumieć?
Wkrótce po ukazaniu się Pałuby, czy nawet nie wkrótce, no bo Freud przychodzi później, Adler jeszcze później, zauważono, że Iżykowski w Pałubie, poza analizą czysto literacką, czyli poza rozbieraniem jakby tego warsztatu literackiego, poświęca bardzo dużo uwagi również psychologii ludzkiej. Oczywiście nie mamy wtedy jeszcze tych wszystkich terminów, w związku z tym dzisiaj pisząc o wartości Iżykowskiego dla rozumienia psychoanalizy, mamy do czynienia z jakąś taką nadinterpretacją. On jeszcze wtedy nie zna. W momencie, kiedy pisał Pałubę, na pewno nie znał jeszcze Freuda, o czym zresztą potem sam pisze, bo zarzucano mu, że chociażby sny Marni Dunin, to są jakby analizy snów niemalże przykładowe Freuda. Iżykowski Freuda nie znał, niemniej jednak na pewno tej Europie Środkowej. Iżykowski mieszkał w Galicji, studiował we Lwowie, w związku z tym wymiana tutaj nowości intelektualnych pomiędzy Wiedniem, Lwowem czy Krakowem była bardzo żywa i na pewno jakieś echa do niego dotarły. Był bardzo tym zainteresowany, co w postępowaniu ludzkim jest autentyczne, co nieautentyczne. To zresztą go zbliża chociażby do pisarstwa późniejszego Naukowskiej czy Gombrowicza.
O francuskim tłumaczeniu Pałuby Karola Iżykowskiego mówiła Kinga Siatkowska-Kaleba.
Marsjak na południu Francji trwa od 1 sierpnia. Jeden z najciekawszych europejskich festiwali jazzowych zaczął się mocnym akcentem Caetano Veloso i Herbie Hancock, a wczoraj zachwycona publiczność mogła posłuchać Robin McKell i Bobiego McFerrina. Bobby McFerrin to już sława uznana, Robin McKell chociaż młoda i nagrała dopiero 3 płyty, też ma już ustaloną markę i grono wiernych wielbicieli zarówno wśród krytyków, jak i publiczności. Posłuchajmy dzisiaj utworu pochodzącego z jej płyty wydanej w 2006 roku, Introducing.
First met you, I was lonesome, and when you came in sight, dear, my heart grew light, and this old world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that fit you, and so I've racked my brain hoping to explain the things that you do to me. could say Bella Bella or even Wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. To shame, so kiss me and say you understand. So kiss me and say you understand. So kiss me, say you understand.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Z paryskiego studia RFI żegna Państwa, dziękując za uwagę, Anna Bernhardt. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.